Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. W naszym studiu pan Tomasz Prusek. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dziennikarz ekonomiczny, to ważne, ceniony, nagradzany, który jednak zapragnął zanurzyć się w świecie fikcji i nam poprzez fikcję różne rzeczy poopowiadać, czyli zaczął tworzyć thrillery ekonomiczne, tak? Można tak powiedzieć o pana książkach? Kiss i Pix?
Gatunkowo myślę, że to jest bardzo dobre określenie. To jest rodzaj literatury czy konwencja, która w Polsce jeszcze jest mało popularna. Ona znacznie bardziej występuje na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych w szczególności. U nas jest jej niedużo, ale wydaje mi się, że też rośnie zainteresowanie gospodarką, finansami w Polsce i każdy sobie zdaje sprawę z tego, że tak naprawdę świat finansów, gospodarka nas otacza, czy tego chcemy, czy nie. I musimy też na ten temat pisać książki. Mówię my, autorzy, czy to dziennikarze, czy to autorzy, którzy dziennikarzami z zawodu nie są. Ponieważ w ten sposób można też tłumaczyć wiele procesów ekonomicznych, można tłumaczyć to, co się zdarzyło, to, co znamy z klasycznych mediów, a często zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak właśnie się stało.
Mamy wilka z Wall Street, który też sporo wyjaśnia, prawda? A tutaj mamy opowieść też opartą właśnie na podobnych zdarzeniach i na tym samym okresie, 2008 rok, ale cofnijmy się do pana pierwszej książki, bo to się zaczęło w 2014 właśnie od książki KIS, czyli K.I.S.S.
Pierwsza książka jest jej kanwą, jej otoczeniem takim gospodarczym, ekonomicznym, w którym ulokowałem akcje powieści oraz moich głównych bohaterów. To okres kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Upadek słynnego, legendarnego banku Lehman Brothers założonego przez trzech niemieckich emigrantów, handlarzy bawełną zresztą, o których się mówi, że gdyby handlowali i uprawiali bawełny w Alabamie do dzisiaj, to prawdopodobnie 10 lat temu nie mielibyśmy chyba największego kryzysu ekonomicznego, finansowego w historii świata. I tamtą książkę ulokowałem właśnie w tamtych realiach. Natomiast PIX jest ulokowana w kryzysie w strefie euro, w spekulacjach obligacjami, ubezpieczeniami na te obligacje. Także tutaj mamy do czynienia z bankructwami państw, które zostały zbytnio zadłużone przez swoje rządy, ale wszystkie mamy do czynienia z ogromnymi spekulacjami rynkowymi, giełdowymi, czyli tym, co jest, można powiedzieć, taką kwintesencją kapitalizmu.
To się zaczyna 2008 i dalej, ale pozostaje ta sama główna bohaterka, Olga Kirsch. I jak to było? Musiał pan wymyślić taką piękną, młodą, niezależną Polkę, żeby jakoś móc opowiadać w sposób atrakcyjny o tym, o czym chce pan po prostu opowiadać.
Główna bohaterka jest kobietą i to jest bardzo istotne, ponieważ wydaje mi się, że kobiet w finansach jest bardzo mało. Nie tylko w Polsce, ale także na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Generalnie kobiety w świecie finansów bardzo często trafiają na tak zwany szklany sufit. Mimo, że są niezwykle zdolne, mimo, że są świetnie wykształcone, bardzo często zarabiają niestety mniej niż mężczyźni. A ja poznałem na rynku w Polsce, ale także za granicą, bo też mam tego typu kontakty zawodowe. Wiele kobiet, które w finansach naprawdę zrobiły kariery. I myślę, że to, że kobieta jest właśnie bohaterką tej książki, jest bardzo znamienne, ponieważ uważam, że świat finansów jest światem, w którym kobiety potrafią sobie świetnie radzić. To jest świat finansów, w którym kobiet jest za mało. Mówi się, że gdyby kobiety były prezesami wielkich banków w Ameryce, to nigdy by do kryzysu nie doszło.
Mm-hmm. No ona też tak mówi tutaj, Olga Kirsch, prawda? Że gdybyśmy to my kobiety rządziły tym światem w ogóle, to byłoby lepiej.
Mówi się też, że nie byłoby wojen.
No. Śmiem wątpić, ale powiedzmy, że byłoby mniejsze prawdopodobieństwo.
Rzeczywiście kobiet jest mało, natomiast te, które poznałem, gdyż bohaterowie moich książek, w tym bohaterka główna, Olga Kirsch, to są postacie, o których ja mawiam, że złożyłem je z wielu puzli. Ja poznałem setki, tysiące osób w trakcie mojej kariery dziennikarskiej związanych z rynkiem finansowym, w tym bardzo wiele kobiet. Można powiedzieć, że z każdej z tych osób starałem się brać jakiś pierwiastek. I tak naprawdę to jest absolutnie fantastyczne, kiedy już nie jako dziennikarz, ale jako literat, jako pisarz tworzyłem te postacie i te pierwiastki ze sobą łączyłem. Jest to niezwykłe przeżycie, które powoduje, że takie książki właśnie powstają i dają one ogromną satysfakcję twórczą.
Ale kobieta, młoda, piękna kobieta, także w pana książce ma właśnie ten delikatny punkt. Ja nie chcę powiedzieć słaby, ale do niej jest bardzo łatwo dotrzeć właśnie poprzez jej kobiecość, poprzez jej atrakcyjność, poprzez jej seksualność także. Do tego tu też dochodzi. Mamy jej rówieśnika, Stevena Bauera, który też jest takim młodym finansistą promowanym i tak dalej. Jego, myślę, takim wrażliwym punktem jest jego ambicja. To jest taki młody chłopak, którego tutaj łatwo utrącić. Ją właściwie wystarczy trącić w kobiecość.
To nie tylko w branży finansowej. Myślę, że jeżeli ktoś chce właśnie zrobić to, o czym pani powiedziała, to może trącić tą kobiecość u każdej kobiety, w każdym zawodzie w zasadzie. Cała jakby sztuka polega na tym, żeby kobieta potrafiła się przed czymś takim obronić, aby miała swoje zasady. O pierwszej książce mówiłem, że zasady chodzą na wysokich obcasach. I to jest bardzo charakterystyczne, że można mieć zasady, można mieć dobrą etykę, można mieć dobry kręgosłup na rynku finansowym, można się przeciwstawiać aferom, można postępować uczciwie i nie kolegować się z tymi, czy nie przyjaźnić się z tymi na rynku, o których się wie, że mają tak zwane złote kajdanki.
No to tyle na razie o kobiecości. Porozmawiajmy o tym Armagedonie, który pan tu opisuje. Co prawda do niego tak do końca nie doszło, ale jednak o historii, która w gruncie rzeczy jest rozgrywana przez grupę spekulantów i nieuczciwych polityków, a my wszyscy jesteśmy jej ofiarami. Ja się odnalazłam na moment, nie dlatego, żebym była jakoś szczególnie uboga, ale w tej grupie anonimowych Greków, która tu się przez sekundę dosłownie pojawia, bo my cały czas jesteśmy w wysokich, wielkich gabinetach, na luksusowych jachtach, jesteśmy wśród tych ludzi, których ja w życiu nie będę i nie znam ich i nie rozumiem. Natomiast przez moment tu przebija taki obraz zwykłych Greków, którzy muszą dawać łapówki, którym za chwilę obetną emerytury, którzy całe życie pracowali po to, żeby teraz właściwie nie mieć na to życie. To są szare ofiary tego, co się dzieje na górze.
Świat finansów niestety jest tak zbudowany, ale także świat polityki, że za te czyny, których dokonują ci na samym szczycie, no płacą najczęściej tak naprawdę ci, którzy są na samym dole, te miliony przeciętnych Greków, wcześniej Amerykanów, bo to, co się wydarzyło w 2008 roku w Ameryce, ten ogromny kryzys nieruchomościowy, on spowodował, że miliony Amerykanów straciło swoje domy. Ludzie musieli się wyprowadzić z dnia na dzień, ponieważ banki zajmowały ich domy w sposób niezwykle szybki.
No tutaj mamy Irlandię pokazaną też w taki dramatyczny sposób.
Tam również mieliśmy potężny kryzys nieruchomościowy, ale to jest trochę tak, że w sytuacjach, kiedy do głosu dochodzą populiści, kiedy pieniądz jest bardzo tani, wtedy jest bardzo łatwo żyć na kredyt. To wszystkie państwa, które opisałem w mojej książce PIX, a PIX to jest akronim, to jest skrót od państw, które miały problemy z zadłużeniem, to jest Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain. Właśnie w taki, no niestety dosyć obraźliwy sposób analitycy giełdowi oraz inwestorzy ochrzcili te państwa, chcąc jakby zgromadzić je w jedną grupę. I w tych państwach rzeczywiście doszło do tego, że te państwa, może spoza Irlandią istotnie, tam był problem nieruchomościowy i bankowy, ale generalnie te państwa po prostu się gigantycznie zadłużyły, nie myśląc wcale o tym, że trzeba będzie po prostu długi kiedyś oddawać. Grecja doszła do takiego momentu, kiedy okazało się, że po prostu nikt więcej nie chce im pożyczyć na rynkach pieniędzy, a Greków nie stać na wykupienie obligacji, które wcześniej wypuścili. Zatem ta książka, myślę, jest też takim memento mori dla tych wszystkich, którzy myślą, że można żyć bez końca na kredyt. Kredyty trzeba spłacać, a jeżeli się nie potrafi, to niestety, ale wtedy zdarza się po prostu bankructwo.
Czy to znaczy, że pan jako wykładowca, znawca, ekspert, dziennikarz, myślę, że też popularyzator i analityk, chciał w jakiś sposób ułatwić nam zrozumienie tego, co się dzieje, może nawet swoim studentom? Są tu pojęcia, których wcześniej nie znałam. Nie wszystkie zapamiętam po lekturze tej książki, ale myślę, że wiele mechanizmów jakoś mi się wyjaśniło.
Myślę, że edukować ekonomicznie można na wiele sposobów. Można to robić ex cathedra uniwersytecko, ale można, proszę Państwa, edukować też w sposób taki miękki, poprzez literaturę, poprzez pokazanie w atrakcyjnej, beletrystycznej formie bardzo poważnych, dużych procesów gospodarczych. Można pokazać wiele instrumentów, z którymi może na co dzień nie mamy do czynienia, ale które istnieją i które bardzo często określają to, czy my będziemy mieli za rok jeszcze pracę, czy będziemy mieli dobrze płatną pensję, czy nasz kraj będzie krajem zamożnym, czy też będzie krajem, który będzie miał problemy finansowe. I wydaje mi się, że ten poziom edukacji, szczególnie w Polsce ekonomicznej, jest niestety na niskim poziomie. Ja przywołuję tutaj kilka takich afer, które mieliśmy w poprzednich latach, gdzie no, ludzie byli w stanie przynieść do firmy, która obiecywała złote góry i zwrot za sztabki złota po 15% w skali roku, a w tym czasie banki dawały tylko 5%. I podstawowe pytanie, jakie powinien sobie zadać każdy, kto miałby tą minimalną wiedzę ekonomiczną, to dlaczego banki dają 5% i oddadzą mi moje pieniądze, dodatkowo są jeszcze chronione Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, a jak świetny interes musi mieć ktoś, kto chce ode mnie pożyczyć na 15%, ale zadać sobie też pytanie, czy naprawdę te pieniądze do mnie wrócą. Mhm. Więc czytając takie książki jak moje, można dosyć dużo takiej wiedzy podstawowej, zupełnie ekonomicznej nabyć. I to jest taki rodzaj, ja to nazywam, takiego buforu bezpieczeństwa finansowego w takiej edukacji, który powoduje, że być może ktoś po lekturach moich książek zamyśli się, zreflektuje, zanim popełni jakiś błąd finansowy, który będzie go kosztował jego prywatne oszczędności.
Można zrozumieć mechanizmy jakoś lepiej, starać się przynajmniej, ale nie sposób przewidzieć działań ludzi, którzy celowo starają się zniszczyć coś albo zdobyć coś. Tu pojawia się taki trochę diaboliczny Dawid czy David Bernstein, postać, która z jednej strony jest guru naszej bohaterki, z drugiej strony ona sobie zdaje sprawę z tego, jak on jest niebezpieczny, jakim jest manipulatorem i że właściwie wszystko, co on robi, ma jakiś ukryty cel, że on ludźmi posługuje się tak jak narzędziami. Więc skąd się pojawił ten Bernstein i kto to jest tak naprawdę?
Tak jak powiedziałem, moi bohaterowie to są puzzle. Spotkałem wielu dużych inwestorów. Na warszawskiej giełdzie też mamy dużych inwestorów prywatnych, którzy obracają miliardami złotych. Niemniej na rynkach międzynarodowych, gdzie naprawdę ten kapitał jest gigantyczny, są bardzo duże fundusze, które określamy mianem SEMPIH, Vulture Funds. To są fundusze, które naprawdę, proszę mi uwierzyć, dla nich nie ma żadnego znaczenia, czy będą spekulowały na obligacjach państwa, firmy, czy jakiejkolwiek innej instytucji. One zupełnie nie myślą o tym, co będzie, jeżeli doprowadzą daną firmę czy państwo do bankructwa. To ich nie interesuje. Ich interesuje, proszę Państwa, tylko czysty zarobek. Niestety ten świat finansów jest tak poukładany, że jednym z tych elementów są właśnie tacy spekulanci z krwi i kości, zarówno indywidualni menadżerowie takich funduszy, jak i całkiem duże instytucje finansowe. Czasami bywa tak, że dochodzi do starcia gigantów. Już kiedy skończyłem moją książkę, to wprost spadłem z krzesła, możecie mi Państwo uwierzyć, gdy przeczytałem na jednej z agencji prasowych, że włoski rząd oskarżył jeden z największych europejskich banków o to, że w tym momencie, który opisywałem w mojej książce, czyli w tym kluczowym momencie kryzysu w strefie euro, usiłował doprowadzić do bankructwa Włoch, ponieważ wyprzedał obligacje, które posiadał na ogromną skalę, co mogło doprowadzić do upadku rządu. Zobaczmy, spekulanci naprawdę mogą bardzo, bardzo dużo zrobić złego na rynkach. Niemniej spekulanci też mają pozytywne cechy, ponieważ dzięki spekulantom mamy po prostu płynność rynku, czyli zawsze jest ktoś, kto kupuje i zawsze jest ktoś, kto sprzedaje. Niemniej, kiedy napisałem tę książkę i zobaczyłem te depesze, pomyślałem sobie, że rzeczywistość dogoniła fikcję literacką. To jest niesłychane.
No, właśnie tutaj o nim myślałam, kiedy czytałam chociażby to, kiedy Olga pyta go o sumienie, przywołuje zbrodnię i karę. Więc on jest takim złym bohaterem, czy to jest ktoś bardzo zraniony, kto jakoś, ja nie wiem, tak trochę próbuje psychologizować, ale usiłuje jakoś dotrzeć do tego Bernsteina, bo on mnie w jakiś sposób ujmuje. I myślę, że ją też. Ma pewien obraz u siebie w gabinecie, jest na swój sposób wrażliwy. Tajemnicza postać o dziwnej być może przeszłości, rodzinnej domyślam się też.
Jest coś fascynującego w tej postaci. To jest jedna z moich ulubionych postaci, które stworzyłem w moich powieściach, ponieważ jednocześnie ma w sobie coś niepokojącego, coś diabolicznego, a z drugiej strony ma w sobie coś pociągającego, bo jednak jest geniuszem finansów. On potrafi dokonać operacji finansowych, za które go po prostu świat podziwia. O nim na Wall Street mówi się, że jest królem Wall Street. Kiedy trzeba ratować wielki amerykański bank, przychodzi amerykański bank centralny, politycy, i proszą go o to, żeby wyłożył swoje pieniądze na ratowanie tego banku, bo ich po prostu nie stać. Nagle się okazuje, że być albo nie być wielkiego banku, czy też losy kryzysu finansowego nagle mogą znaleźć się w rękach jednej osoby. To jest niezwykłe, ale to nie jest tylko i wyłącznie, oczywiście w mojej powieści to jest fikcja literacka. Niemniej bardzo często na rynkach finansowych takie sytuacje się właśnie zdarzają. W Stanach Zjednoczonych jest, to jest chyba nie anegdota, że kiedy padał jeden z banków, który w końcu upadł, amerykańscy politycy i Rezerwa Federalna, czyli tamtejszy bank centralny, usiłowali na wyścigi skontaktować się z jednym z największych inwestorów prywatnych, z Warrenem Buffettem. To jest chyba największy inwestor prywatny na świecie, z ogromnym majątkiem gigantycznym. I Warren jechał do McDonalda czy do innej sieci fast foodów ze swoim, jeśli dobrze pamiętam, bratankiem. Po prostu nie miał czasu rozmawiać. Nie miał czasu rozmawiać, bo zajmował się sprawami rodzinnymi. I proszę Państwa, ten bank po prostu upadł. No, rodzi się pytanie, co by było, gdyby...
Tu mamy pieczeń zresztą przypaloną,
gdyby,
która występuje
tak, gdyby rzeczywiście mógł odebrać ten telefon i mógłby usiąść do stołu negocjacji, na jakich warunkach ratować ten bank. Ale takie rzeczywiście historie się zdarzają. Oczywiście one nie dzieją się na co dzień. To się dzieje najczęściej w takich momentach zwrotów na rynku finansowych, kryzysów, kiedy okazuje się, że król jest nagi i trwają poszukiwania tych, którym naprawdę się udało, tych, którzy są królami Wall Street, tych, którzy mają pieniądze wtedy, kiedy wszyscy już je stracili. I David Bernstein właśnie jest takim niezwykłym spekulantem, takim z jednej strony wcieleniem rynkowego zła, przebiegłości, wszystkich cech, które możemy u finansistów może czasem cenić, ale jednak bać się ich przede wszystkim. A z drugiej strony jest tym, który w tym wielkim świecie finansów potrafił się odnaleźć, potrafił obstawić umownie właściwego konia, potrafił często iść wbrew rynkowi, bo kto tak naprawdę zarabia na giełdach, kiedy umownie leje się krew. Zarabiają ci, proszę Państwa, którzy potrafią grać wbrew trendowi często. To są tak zwani kontrarianie. To kolejne słowo z języka finansowego. Kontrarianin, czyli ktoś, kto biegnie w drugą stronę niż biegną pozostali. To jest bardzo trudne także psychologicznie, ponieważ tak naprawdę giełdy od wieków nie zmieniły się. Muszę tu Państwa rozczarować. One są cały czas takie same. Zmieniają się tylko instrumenty, zmieniają się narzędzia. W XVII wieku mieliśmy w Holandii krach giełdowy, ponieważ tak zwaną bańkę tulipanową spekulowano wtedy, no dzisiaj możemy się z tego trochę śmiać, ale spekulowano wtedy cebulkami tulipanów.
Tak, był o tym film fabularny, skąd wiem o sprawie, bo tak to rzeczywiście też bym nie wiedziała.
Dzisiaj, proszę Państwa, spekuluje się akcjami, obligacjami, ubezpieczeniami, mnóstwem instrumentów, których nawet ja nie znam, ale tak naprawdę gdzieś tam pod spodem są te cebulki tulipanów, a ludzie, którzy spekulują, są ludźmi, którymi rządzą te same emocje, które rządziły nimi w XVII wieku. Zatem giełdy tak naprawdę niewiele się zmieniły, zmieniły się tylko narzędzia i oczywiście pieniądze. Te pieniądze, które dzisiaj mamy na rynkach finansowych, światowych, globalnych, to są pieniądze tak niewyobrażalne, że w zasadzie dla kogoś, kto prowadzi normalne życie, ma pensję, ma konto bankowe, byłby w stanie się zgubić bardzo łatwo w zerach, kiedy chciałby prześledzić pewne operacje finansowe, z którymi mamy do czynienia. Niemniej nie może nikt powiedzieć, że te rzeczy nas nie dotyczą. One nas dotyczą. Zobaczmy, co stało się w 2008 roku, kiedy Polska miała wzrost gospodarczy ponad 5%. I to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, spowodowało, że w ciągu niespełna roku ten wzrost gospodarczy spadł do zera. Dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce straciły z tego powodu pracę. Dlatego, że coś wydarzyło się w Ameryce. Jeden z rozdziałów mojej książki ma tytuł Trzepot skrzydeł
Ostatni chyba.
Motyla, tak, ostatni. Jest taka teoria, że jeżeli motyl zatrzepocze skrzydłami na przykład w Azji albo w Ameryce, to może w Europie wywołać
tornado, powiedzmy. No. Planuje pan następne części, bo Olga Kirsch stała się taką troszkę naszą emisariuszką. Z jednej strony mieszkanie na Mokotowskiej, zwyczajna dziewczyna ze swoimi sprawami i emocjami, a z drugiej strony świetnie sobie radzi w tym Parnasie, którego ja sobie nawet nie wyobrażam, a który pan opisuje i przed chwilą opowiadał, jak to ci nowi bogowie rządzą naszym światem i miotają piorunami.
Olga Kirsch, kiedy zakończyłem moją najnowszą powieść, jest kobietą lekko po 30. A zatem wydaje mi się, proszę Państwa, że biorąc pod uwagę nawet zmiany wieku emerytalnego, to zdecydowanie zbyt młody wiek, aby przejść na emeryturę.
Ale
zatem
dzieci warto by już mieć.
Myślę, że wiele wyzwań przed nią, bo to, o czym Pani wspomniała, jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o kobiety na rynku finansowym. Bardzo często bywa tak, że właśnie ich kariery zawodowe są przerywane tym, że zostają po prostu matkami. I często bywa tak, że mają problem z powrotem później na swoje stanowiska, problem z dalszą karierą. Niemniej wydaje mi się, że nie może być to przesłanką do tego, aby kobiety, które pracują na rynku finansowym, były samotne, aby były takimi amazonkami, które nie robią nic poza tym, że obracają pieniędzmi i walczą tak naprawdę z przeciwnikiem. Zatem wydaje mi się, że tych tematów ekonomicznych także w Polsce jest niezwykle dużo, jest bardzo bogato, jeśli chodzi o rzeczy, nad którymi zastanawiamy się, dlaczego coś się wydarzyło, dlaczego coś miało jakieś inspiracje, dlaczego coś dzieje się w ten, a nie inny sposób. Ta światowa gospodarka też jest bardzo niespokojna w tej chwili. Wojny handlowe na świecie, które się rozpoczęły, one mają przełożenie na nasze życie, także w Polsce. To ile rząd nasz płaci za obsługę obligacji na przykład, jest pochodną tego, jaka jest sytuacja na rynkach finansowych międzynarodowych. Zatem tych tematów ekonomicznych jest bardzo dużo i wydaje mi się, że jeszcze o Oldze Kirsch usłyszymy.
Na to liczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomasz Prusek, PIX przez 2i, przez rozrywkę i emocje do wiedzy, bo to chyba o to chodzi.
Dziękuję Państwu. Tatku,
dziękuję.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.